Kurier Ekonomiczny.
Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju.
A gościem Kuriera Ekonomicznego Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny portalu polon.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No to wypada nam zacząć od słowa wyjaśnienia, co to jest za miejsce w polskim internecie, w polskiej infosferze, któremu ma pan zaszczyt przewodniczyć i redagować.
Tak, portal polon.pl to jest nowy portal, który realizujemy w ramach Instytutu Jagiellońskiego. To projekt, który ma być takim projektem interdyscyplinarnym, czyli zahaczać o kilka takich głównych, najważniejszych w zasadzie dla funkcjonowania naszego życia, ale życia także państwa, życia Europy, takich kategorii, między innymi kategorie gospodarka, finanse, czyli to wszystko, co jest ważne, związane z rynkiem finansowym, z gospodarczym, bezpieczeństwo, no bo bez bezpieczeństwa, w zasadzie bezpieczeństwo w ostatnich latach wymieniamy przez różne przypadki, energetyka, również kwestie związane z kwestiami klimatycznymi. Te wszystkie, no i oczywiście nowe technologie, czy w ogóle rozwój nowoczesnych technologii, to wszystko to, co znajdą państwo na stronie polon.pl, także zachęcam serdecznie do odwiedzania, do komentowania, do aktywnego uczestniczenia w życiu portalu, no i do przyjemnej konsumpcji tej treści, którą państwu przygotujemy.
Co jest ciekawe, treści są o tyle nietypowe, bo są to teksty długie, jak na polski internet i pogłębiony. Jeden z pierwszych pana redaktora jako naczelnego tekstów, kryzysowa lekcja energetyczna dla podzielonej Europie, dla podzielonej Europy. Rozmawiamy 9 czerwca, jest dość ciepło, przed nami być może sobota będzie deszczowa, a potem znowu upały. Nie każdy do końca myśli o ogrzewaniu domu, chociaż noce są chłodne, to może wtedy taka myśl się pojawia. No ale za chwilę będzie październik, niestety, to państwu poinformuję, a potem sezon grzewczy. Czy Europa, czy Polska jest gotowa, czy my mamy kryzys energetyczny już za sobą?
No właśnie, tu pan postawił bardzo ciekawe takie spostrzeżenie, że u nas często patrzy się na bezpieczeństwo wtedy, kiedy dochodzi do załamania tego bezpieczeństwa, czyli kiedy pojawia się, każdy, kto zna definicję bezpieczeństwa, wie, że bezpieczeństwo to jest takie poczucie braku zagrożenia. I oczywiście to może być zagrożenie, które jest rzeczywiste, to może być zagrożenie urojone i są różne jakby definicje tego samego zagrożenia. Natomiast u nas często nie myśli się o bezpieczeństwie w kategoriach takich, że to jest pewien proces, który ciągle następuje. No i w przypadku energetyki to jest coś, co trwa ciągle. To znaczy to, że my nie myślimy teraz o bezpieczeństwie energetycznym na co dzień, nie myślimy o zimie, nie myślimy o tych zimnych dniach. Jest zresztą bardzo dobrze, bo tej zimy i zimnych dni mamy w naszym kraju aż za dużo. Natomiast ze względu na to, że mamy taką ilość właśnie tych dni, to musimy pamiętać, że bezpieczeństwo energetyczne jest dla nas bardzo kluczowe. To znaczy, jeżeli w pewnym momencie tej chłodnej aury zabraknie nam jakiegoś surowca, jakiegoś nośnika energii, który na przykład dostarcza nam ciepło, dostarcza nam energię elektryczną, czy nawet paliwo, żebyśmy mogli się przemieszczać, to wtedy następuje już kryzys. I obawialiśmy się w zeszłym roku, że ten kryzys nadejdzie. Obawialiśmy się jeszcze przed sezonem zimowym, w lecie. Obawialiśmy się tego, że na jesień, zimę zabraknie nam gazu, bo Rosjanie zakręcą kurki, bo przestanie płynąć ropa, bo przecież sami zrezygnowaliśmy z rosyjskiego węgla. I to miało doprowadzić do kryzysu. Na szczęście nie doprowadziło, chociaż też nie pamiętajmy o tym, że to kosztowało budżet państwa ponad 100 miliardów złotych. To znaczy 100 miliardów złotych musiało być przeznaczone na różne projekty wsparcia nas jako społeczeństwa, wsparcia biznesu, wsparcia firm, które zajmują się na przykład importem gazu, bo pamiętajmy, że na przykład PGNiG był w bardzo trudnej sytuacji finansowej w okresie tych takich wzrostów cen gazu, dlatego że po prostu cena zakupu tego gazu na giełdzie była tak wysoka, że w kasie spółki zaczęły świecić pustki. No i wtedy musiało zainterweniować państwo. No więc jakby odnosząc się już do pytania, co nas czeka. To znaczy ten rok jest inny. Ten jest inny, bo trochę się zachłysnęliśmy tym, że przeżyliśmy tą zimę, przetrwaliśmy. Natomiast pytanie, czy przetrwamy następną i czy przetrwają budżet państwa, bo to jest kluczowe pytanie. Możemy przez miesiąc, przez rok utrzymywać, czy dotować energetykę, możemy dotować różne projekty wsparcia. Natomiast czy jesteśmy w stanie robić to bez przerwy? No tutaj oczywiście w pewnym sensie możemy i musimy. Natomiast to będzie odbijało się na innych gałęziach funkcjonowania naszego państwa i to już jest zagrożenie. Bo jeżeli zacznie brakować pieniędzy na przykład na projekty modernizacyjne armii, na jakieś powiedzmy projekty zdrowotne, na projekty infrastrukturalne, no to wtedy zaczniemy odczuwać ten kryzys energetyczny już w całkiem innych obszarach naszego życia.
A w takim prostym obszarze, jak na przykład gaz, czy można powiedzieć, że my jesteśmy bezpieczni, bo propaganda Putina, propaganda rosyjska całą zimę i poprzednią jesień straszyła nas wizją, że no tą zimę to jeszcze sobie Europejczycy przetrwacie, ale następną to już będziecie zjadać własne chomiki, jak pokazał jeden z filmów propagandowych Władimira Putina. No tutaj nawet nasi zwolennicy Putina, nasze pudła rezonansowe albo darmowe, albo opłacane propagandy kremlowskie właśnie pokazywały Polskę w październiku, gdzie ludzie będą się dziwić, że mają gaz w kuchenkach. Zima minęła, nic się specjalnego nie stało, chociaż dla przedsiębiorstw było znacznie drożej, ale gospodarstwa domowe przeszły to w miarę suchą stopą. Teraz patrzę na stan naszego zaopatrzenia. Zatłaczamy gaz do magazynów, mamy zatłoczonych ponad 57%. Czy w sferze gazowej może powiedzieć, że jesteśmy bezpieczni?
Znaczy to jest to, co pan wspomniał o tych propagandowych filmikach rosyjskich, no to tam też ciekawy był jeden z kadrów, to był film przygotowany przez Gazprom, w którym pokazywał zamarznięte miasta i jak to będzie ciężko, z tym, że jedno z tych miast, które pokazał Gazprom, to był Krasnojarsk, który sam w 80%, pomimo iż leży praktycznie na gazie, nie jest zgazyfikowany. To znaczy to miasto ma problemy nawet z utrzymaniem sieci ciepłowniczej w okresie zimowym ze względu na wysokie mrozy. Także Rosjanie sami gdzieś tam popełniają nawet takie gafy propagandowo, żeby straszyć innych i pokazują taką rzeczywistość rosyjską, czyli same rosyjskie miasta, które z jednej strony wydają się całkowicie bezpieczne, natomiast jak przychodzi do zimy, to tysiące mieszkańców często pozostają bez ogrzewania. I to w sytuacji, kiedy nie mamy tam plus 1 czy 0, minus 2 stopnie, tylko minus 30 na przykład. Więc to pokazuje też jakby rosyjski sposób, ten mindset myśleniowy. Natomiast wracając do odpowiedzi, do pana pytania, to my pod względem gazowym stosunkowo jesteśmy bezpieczni, jeżeli chodzi o kwestię dostaw tego surowca, bo mamy różne możliwości sprowadzania go, mamy Baltic Pipe, mamy rozbudowany gazociąg, gazoport w Świnoujściu, mamy połączenia międzysystemowe z sąsiadami, no i przede wszystkim mamy też własne wydobycie, które pokrywa mniej więcej około 20% rocznego zużycia. I to jest bardzo ważne z perspektywy jakby sytuacji na rynku gazu. Natomiast tu co jest problemem, co jest wyzwaniem, to, że ta cena tego surowca, tego gazu jest strasznie wrażliwa na różnego rodzaju wydarzenia, znaczy nawet bardziej niż w przypadku ropy naftowej, bo tutaj mamy sytuację, w której na przykład dochodzi do jakiejś awarii na jakimś gazociągu, awarii terminala eksportowego. Na przykład mieliśmy w zeszłym roku wyłączenie na prawie cały rok terminala Freeport, czyli największego terminala eksportowego Stanów Zjednoczonych ze względu na awarię i wtedy pojawiają się sytuacji, w których te ceny gazu rosną radykalnie. Teraz mamy akurat sytuację taką, gdzie cena gazu na giełdzie w TTF to jest 25-27 euro za megawattogodzinę, czyli bardzo mało. To znaczy taki poziom cen był notowany powiedzmy w latach 2018-19, kiedy jeszcze nie było kryzysu, kiedy był spokój. Więc można powiedzieć, że dzisiaj cena gazu zeszła do rzeczywiście rekordowego poziomu, niskiego, natomiast nie wiemy, co będzie na jesień. Bo pamiętajmy, że to zużycie gazu w całym świecie rośnie. Wszyscy się gazyfikują, dużo państw przechodzi właśnie z węgla, odchodzi z węgla, przechodzi na gaz, dużo państw rozwija te projekty gazowe. Chodzi o zużycie gazu. No nawet popatrzmy w Polsce, jak rośnie na przykład poziom gazyfikacji miejscowości. Znaczy coraz więcej na przykład nowych domów jest podłączanych tam, gdzie jest możliwość pod sieci gazowe. Więc to zużycie gazu automatycznie rośnie. To jest tendencja światowa. Natomiast problem jest taki, że my odcięliśmy się, czy on sam się odciął. Jeden z głównych producentów gazu na świecie odciął się od swoich głównych klientów. Mówię tutaj oczywiście o Rosji. I brak tego dostarczyciela gazu, pomimo tego, iż my tego gazu z Rosji nie bierzemy, będzie odczuwalny na światowych giełdach, dlatego że po prostu jest pewna nierównowaga. Bo jeżeli byliśmy dostosowani do sytuacji, w której mieliśmy blisko dostarczyciela, tego producenta gazu i sprowadzaliśmy duże ilości gazu rurociągami, a teraz musimy szukać od tych dostawców, którzy historycznie na przykład zapewniali gaz na rynki azjatyckie, no to już pojawia się pewna konkurencja. I ta konkurencja w zależności od sytuacji pogodowej, klimatycznej i tak dalej, będzie rzutowała na ceny surowca, przez co ten gaz będzie miał bardzo trudną do oceny skutków cenę, więc to jest pewne zagrożenie. Czyli mówiąc tak najkrócej, z samymi dostawami nie powinniśmy mieć problemu. Problem może być z cenami tego gazu, który będziemy kupować na światowych giełdach.
I wtedy trzeba będzie tak utrzymać taryfy i znowu wracamy do tej pańskiej uwagi, panie redaktorze, że to wszystko jednak kosztuje i może gaz dla odbiorców indywidualnych nie będzie bardzo droższy, ale zapłacimy za to z podatków. Ale
tak, no właśnie, to jest zagrożenie, to jest właśnie zagrożenie, że my jesteśmy w stanie modelować ceny dla odbiorców, nawet firmy małych i średnich przedsiębiorstw, ale nie jesteśmy w stanie robić tego dużo i nie jesteśmy długo i nie jesteśmy w stanie na przykład objąć tego na przykład dużych odbiorców gazu, takich jak firmy nawozowe, chemiczne, a przecież one produkują nawozy, które potem kupowane są przez rolnictwo, a potem to rolnictwo odbija te ceny w żywności. I to jest prosty jakby kalkulacja, więc ceny wysokie surowców nie są na rękę dla nikogo, nawet jeżeli pozornie nie płacimy w rachunku takich cen, jak powinniśmy płacić, patrząc na giełdę.
Najróżniejsze są teorie i szkoły ekonomiczne, ale niektóre prawa ekonomii są niezmienne. Mariusz Marszałkowski, redaktor naczelny portalu polon.pl, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Wszystkiego dobrego.
No to był Kurier Ekonomiczny.
Kurier Ekonomiczny.
Sponsorem Kuriera Ekonomicznego w Radiu Wnet jest Polski Fundusz Rozwoju.